Kochanie, już wiosna. Twój rower zajeżdżony, mój niemodny, a Kasia nie ma w ogóle.
Tak, będziemy musieli gdzieś podjechać.
Nie gdzieś, tylko tutaj w Kielcach, do autoryzowanego salonu marki Cross CK Bicycles. W ofercie rowery dziecięce, szosowe, turystyczne, MTB, crossowe i elektryczne oraz akcesoria. Prowadzą także serwis.
CK Bicycles?
Tak, jedyny w województwie salon Platinum marki Cross. W Kielcach przy Warszawskiej 214.
Dzień dobry Państwu. Minister Łukasz Szumowski, kłaniam się nisko.
Dzień dobry, witam.
Panie ministrze, Śląsko-Dąbrowska Solidarność apeluje, żeby pan nie zamykał kopalń, ale sprawa nie dotyczy chyba tylko górników. Wczoraj mieliśmy 600 zakażeń w całej Polsce, to jest rekord. No i co?
Tak, to jest rekord i on wynika tak naprawdę z czegoś, co robimy w sposób bezprecedensowy w Europie, czyli wymazujemy gigantyczne zakłady pracy, jakimi są kopalnie. Jest to rodzaj badania przesiewowego, on nie wynika z kontaktów, nie wynika z informacji sanepidu. Natomiast dzięki temu Śląsk jako w ogóle region tak naprawdę jest w taki sam sposób wolny czy też zajęty przez wirusa jak inne województwa, a w kopalniach na pewno jest bardzo dużo wzajemnych zakażeń.
Ale to nie tylko kopalnie, panie ministrze. Jeżeli jest rzeczywiście 600 zakażeń, 599, to i ponad 300 w kopalniach, to znaczy, że prawie 300 to jest reszta, tak. Reszta Polski i to też są wyniki niepokojące.
Znaczy, jeżeli jest 300 w całej Polsce, to byłoby jeszcze nie tak niepokojące jak 600. Natomiast pamiętajmy, że tam jeszcze są również dwa kolejne ogniska. Jedno jest w szpitalu i my będziemy mieli taką ogniskową w województwie łódzkim. To jest model epidemii ogniskowej i taką będziemy mieli. My nie kończymy epidemii, to żeby była jasność. Znaczy my nadal mamy epidemię i nadal będziemy mieli zachorowania. Zresztą w różnych krajach obserwujemy wzrosty co jakiś czas zachorowań właśnie.
Że teraz będą w ogniskach, tak? Tak. Znaczy, nie wiem, szpitale, duże zakłady pracy.
Głównie duże zakłady pracy się pojawiają. Mieliśmy fabrykę mebli, mieliśmy fabrykę mrożonek. Oczywiście cały czas mamy kopalnie i potrzebne były po prostu bardzo radykalne działania.
Profesor Włodzimierz Gut, doradca inspektora sanitarnego, mówi, że jest źle, powinniśmy mieć spadek zachorowań, a wciąż jest wzrost. Rozkurczenie jest zbyt duże, mówi pan profesor.
Znaczy, gdybyśmy nie wymazywali wszystkich górników, to mielibyśmy ewidentnie spadki.
Panie ministrze, co to jest za argument? Gdybyśmy nie mierzyli ludziom temperatury, to byśmy nie wiedzieli, że są
dokładnie,
chorzy.
Dokładnie, ale nikt tego nie robi w Europie. Nikt tego w Europie nie robi. Więc tutaj zadziałaliśmy bardzo prewencyjnie.
I oczywiście. Jak ja słyszę, że w Wielkiej Brytanii jest 700 tysięcy testów, a pan mi mówi, że my zrobiliśmy 50 tysięcy i nikt tego nie robi, to albo ja czegoś nie rozumiem.
U nas jest prawie milion testów zrobionych.
Nie, tam jest 700 tysięcy robione dziennie. Tak donoszą media.
700 tysięcy. Tak. Mam tutaj dużą wątpliwość.
Ja tych danych nie produkuję. One do mnie dochodzą. Być może one rzeczywiście, ponieważ prawda jest taka, że teraz na koronawirusie zna się każdy i każdy jest ekspertem i produkują te dane.
Pytanie, czy testy PCR, czy testy immunologiczne, to są bardzo różne
jeszcze
rzeczy.
Jeszcze raz. Szef Naczelnej Rady Lekarskiej, to brzmi bardzo poważnie i rozumiem, że to jest autorytet jakiś dla wielu ludzi. Pan Andrzej Matyja mówi, że może być także z opóźnieniem, ale doprowadzimy do sytuacji włoskiej lub hiszpańskiej. Nie widać, by zmniejszała się liczba zachorowań, a wręcz odwrotnie, i szczyt może przyjść w dniu wyborów.
Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że będziemy mieli coraz jednak tendencję spadkową. Jest bardzo wiele województw, gdzie w ogóle nie ma ani jednego przypadku. To jest raz. Dwa. Pamiętajmy, że oczywiście my będziemy mieli wolniej spadającą krzywą epidemiczną niż inne kraje, które miały gwałtowny wzrost. Jeżeli mamy bardzo szybki wzrost.
A to akurat jest podawane jako przykład błędu, który pan popełnił przez wielu dziennikarzy, przez wielu
polityków.
Tak, no bo mówią, gdzie indziej już spada tak szybko,
no świetnie,
a u nas nie.
Tylko ten błąd uratował istnienie ludzkie, bo jeżeli mamy gwałtowny przyrost, tak jak we Włoszech, Hiszpanii, to jednoczasowo mamy tyle chorych, że nie możemy ich leczyć. Na tym to polega.
Moi koledzy znaleźli inne dane, przepraszam, bo właśnie usłyszałem to, że nie 700, ale 215 tysięcy testów.
Tak,
no dobrze, przepraszam,
tak.
215 tysięcy testów. Dziennie.
I pytanie jakie? Czy dobrze. Immunologicznych, czy PCR-ów?
Rzeczywiście, ma pan rację. Teraz będziemy się dyskutowali. Immunologiczne, PCR-y. Ja nie wiem, co to jest. bo oczywiście mam wrażenie, że wielu słuchaczy też pewnie nie. Pytanie jest inne. Czy pana naprawdę nie niepokoi to, co się dzieje na Śląsku?
To jest oczywiste, że mnie niepokoi.
Bo pan mówi tak, to są ogniska. To brzmi mniej więcej tak, tam ogniska.
Nie. To nie lekceważmy ognisk, bo one są, gdybyśmy ich nie opanowali, to one by rozeszły się i byśmy mieli znowu chorych na ulicach. Ogniska są niepokojące, ogniska są ważne i dlatego musimy bardzo gwałtownie i bardzo stanowczo reagować na takie ognisko.
Czy nie trzeba było wcześniej zamknąć kopalń?
Najpierw próbowaliśmy zrobić to metodą przesiewu w czasie pracy kopalni. Jedna zmiana była w domu, jedna praca była w kopalni. Okazuje się, że to jednak nie wystarczy. No, taka decyzja o zamknięciu kopalń to jest bardzo poważna decyzja, ale ona jest po to...
Protestuje Śląsko-Dąbrowska Solidarność.
Ale ona jest po to, żeby górnicy mogli za te 3 tygodnie bezpiecznie wrócić do pracy. My chcemy, żeby kopalnie jak najszybciej wróciły do bezpiecznej pracy i żeby nie było tej transmisji na dole.
Ale oni obawiają się, że to jest tak naprawdę taki trik, że dzisiaj zamkniecie kopalnię, a później otworzycie tylko część z nich.
Nie, to tutaj bardzo stanowczo muszę powiedzieć, rozmawiając z panem premierem Sasinem, który odpowiada za ten obszar. Podjęliśmy, czy ja rekomendowałem taką decyzję, a pan premier ją zaakceptował, dlatego że chcemy, żeby kopalnie wróciły wszystkie do pracy, bo widzimy jedną rzecz.
Ale czy da się teraz zamknąć kopalnię tak, by można
oczywiście,
ją było później tworzyć?
Oczywiście,
górnicy,
że tak.
Twierdzą, że nie. Pan jest tam lekarzem, proszę się nie gniewać, nie górnikiem.
Nie, na szczęście nie, bo to jest niezwykle ciężka praca, ale tam nie jest zamknięcie takie, że zamykamy na kłódkę, tylko ekipa, która podtrzymuje chodniki, pracuje na dole. Tam jest kilkaset osób, które na dole nadal
pracują.
Czyli
pracuje. Po prostu kopalnia będzie pracowała, ale nie będzie wydobywała węgla?
Ona
dobrze to
częściowo
rozumiem?
Wydobywa w niewielkim stopniu. To jest tak zwane postojowe, czy takie czas i metoda pracy, która podtrzymuje potencjał kopalni, ale nie zamyka jej całkiem.
Jeśli Państwowa Komisja Wyborcza zwróci się do pana z prośbą o rekomendację, to czy wskaże pan powiaty albo regiony, w których będzie możliwe głosowanie w wyborach prezydenckich tylko korespondencyjnie?
No oczywiście, że tak. Jeżeli będziemy mieli w tych powiatach stan, który wymaga tego, to tak to zrobię.
Czy dziś, gdyby się zwrócili do pana, to wskazałby pan te powiaty?
Dzisiaj jest jeszcze za wcześnie, za tydzień myślę, że będę analizował całą sytuację.
Dobrze,
czyli
gdyby wybory były zaraz, to czy gdyby była taka sytuacja, jaka jest teraz, a wybory będą za tydzień?
Nie mam takiej analizy w głowie, bo to wymaga analizy wzrostu przez ostatnie tygodnie w danym powiecie.
To w
takim razie... Nie pamiętam tych danych wszystkich na powiatach.
Ogląda pan telewizję czasem?
Nie posiadam telewizora.
A, to pan szczęśliwy. Natomiast być może dotarła pan do pana w takim razie przez internet, bo rozumiem, że internet
tak,
pan posiada.
Tak.
Wiedza, że trwa w Polsce kampania wyborcza i kandydaci na prezydenta, wszyscy podkreślam, szczycą się tym, że na ich spotkania przychodzą tłumy. Tłumy, bez maseczek, tłumy, obściskujące się. To pan to widzi i...
I apeluję kolejny raz do wszystkich kandydatów, żeby apelowali do swoich sympatyków, żeby zachowywali się rozsądnie, bo to może być groźne dla ich elektoratu.
Do wszystkich kandydatów, do czyli Andrzeja Dudy również?
Również tak, bo przecież jeżeli ci sympatycy zachorują, to będą w kwarantannie i będą głosowali w sposób korespondencyjny, a nie daj Bóg, poważnie zachorują i w ogóle nie będą.
Dystans społeczny stał się fikcją, panie ministrze.
No niestety i tutaj mój gorący apel, żeby nie tylko na spotkaniach wyborczych, ale na demonstracjach, na różnych innych spotkaniach, ale też w autobusie, maseczki jednak i jak się da, to również wchodząc do sklepu, starajmy się jednak trzymać dystans.
Minioną sobotę przeszła ulicami Warszawy demonstracja tych, którzy protestują przeciwko obowiązkowym szczepionkom na koronawirusa. Szczepionek jeszcze nie ma, ale
i obowiązku
rozumiem,
też nie ma.
Ale rozumiem, oni antycypują. Czy jeśli ta szczepionka będzie, to pan będzie namawiał, żeby była obowiązkowa?
Ja to już kiedyś powiedziałem, to zależy od szczepionki, bo szczepionce jest nierówna. Pytanie, jakie będą badania bezpieczeństwa, jak dobrze ona będzie przebadana. Patrząc na tempo, ona jest w początkowej fazie, więc...
rmf24.pl, interia.pl, tam dalszy ciąg naszej rozmowy. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy, a w internecie spytam m.in. o kolonie dla dzieci, o otwieranie granic. Zostańcie z nami. No dobrze, szczepionka szczepionce nierówna, ale to jest temat drażliwy. Dla bardzo wielu ludzi widać, tak, że bardzo drażliwy. Ja przepraszam, że... Właściwie nie, wcale nie przepraszam. To jest po prostu demonstracja płaskoziemców. Co tu gadać? Jak ja widziałem napisy, że stop 5G i stop szczepionce w jednym, bo oni to łączą, to myślę sobie, że tak, no okej, każdy ma prawo demonstrować przeciwko temu, co chce, ale ja mam w związku z tym prawo nazywania... płaskoziemcami.
Znaczy, ja...
Czy pan się chipuje? A czy pan zaczipował żonę?
Znaczy, ja się szczepię, a nie chipuję.
A bo wie pan, bo tam jest tak, żeby... Tak. Przepraszam, mam takie zdjęcie, nawet sobie zrobiłem. Szumowski, zaczipuj się sam.
No sam się nie szczepię, bo to wymaga ukłucia często...
No ale żonę ma pan lekarkę, może pan tak, zaczipować.
Tak, nie, nie szczepi, szczepię dzieci.
Bez żartów.
Nie, poważnie mówię, to jest...
No dobrze, ja mogę się nabijać, mnie wolno, panu mniej. Czemu pan... Znaczy, właśnie czego ci ludzie się boją tak naprawdę? Że Bill Gates zaczipuje wszystkich
Znaczy, strach przed szczepionkami jest stary jak szczepionki. I od początku istnienia szczepionek ludzie się bali szczepionek, dlatego że powstała taka zbitka w głowach ludzi, że my wprowadzamy, jako medycy, mówię, żywy patogen do organizmu.
No truciznę pan mi...
No truciznę, tak. Tylko pamiętajmy, że leki, które przyjmujemy doustnie, również są trucizną w dużej dawce, prawda? I gdybyśmy połknęli ich dużo, to niestety jest to często śmiertelne.
No dobrze, ale to pytanie brzmi, bo nie wchodząc jakby w naturę szczepionek, bo to nie ta rozmowa, czy jeśli będzie szczepionka, to pan, ja wrócę do tego, pan mówi, że zależy jaka będzie szczepionka.
Nie, zależy ile będziemy mieli dowodów na jej bezpieczeństwo, bo oczywiście...
A jak będzie bezpieczna szczepionka,
to uważam, że nie będzie bezpieczna, uważam, to że jest to tak groźna epidemia, że wtedy powinniśmy rozważyć wpisanie jej do obowiązkowego kalendarza szczepień.
Czyli jeśli będzie to bezpieczna szczepionka w tym i działająca, tak?
Tak, może no, inaczej. Oczywiście.
Jeśli będzie to skuteczna szczepionka, to pan będzie namawiał, by była obowiązkowa.
Tak, ale tutaj decyzję tak naprawdę nie podejmuje minister zdrowia, tylko rekomendacje musi dostać od ekspertów, czyli od wirusologów, od epidemiologów, od osób, które się zajmują szczepieniami.
Tu nie wszyscy wiedzą, a raczej ogromna większość nie wie, że wirusolog, proszę państwa, to nie jest lekarz.
Często jest to lekarz chorób zakaźnych, ale są tak, wirusolodzy, którzy są nie są lekarzami.
Są poważni specjaliści tak, też, którzy właśnie, ale to pomieszanie z poplątaniem, niektórym to nie przeszkadza.
No tak jak szczepimy się przecież na różne inne choroby, które są również groźne i które wyeliminowaliśmy z naszego życia, no przecież trudno powiedzieć, że szczepionki negatywnie działają. Ja myślę, że ten strach przewyższył takie poczucie bezpieczeństwa, bo dawno nie widzieliśmy dramatycznej epidemii.
No teraz widzieliśmy,
no i właśnie
tak?
Widzimy.
Znaczy właśnie, wie pan, mam wrażenie, że w tej chwili wygląda to tak, a jeszcze jak zaświeci słońce i ludzie wyjdą
Polacy
na lody.
Polacy nie widzą tej dramatycznej epidemii, tak, bo nie mamy tragedii wśród najbliższych,
tak
częstych. Bo nie mamy Lombardii, bo nie mamy Hiszpanii. Jeżeli w Polsce zachorowało tyle osób, co zginęło w Hiszpanii zmarło 27 tysięcy osób. Tam te tragedie ludzkie, tragedie wobec najbliższych, straty, każdy je widzi namacalnie. W Polsce czy pan zna kogoś, kto zachorował na koronawirusa?
Nie.
No właśnie.
Nie, nie znam, to prawda. Znaczy, przepraszam, nie wypada mi kpić, więc żeby nie było, to tylko ja, proszę państwa, teraz żartuję.
Nie, ale bo to tak,
nie,
tak jest.
Nie, pan, no,
my nie widzimy
ludzie,
tego.
Ludzie sobie mówią, że oni na pewno już chorowali, bo kiedyś mieli tę grypę i oni są przekonani, że to akurat na pewno na bank był.
No tak, ale nikt z pana znajomych nie był pod respiratorem w szpitalu, a tak to wyglądało wszędzie na świecie.
Nie, to są jakieś, wie pan, ściemy. Każdy teraz rozumie, że to jest taki powód do dumy, jak koronawirusa miałem. Tak,
no, najczęściej, jak badania przesiewowe robimy, to w ogóle
myślę,
z wirusem...
Myślę, że gdyby mieli, to by, z tego, to by sobie nie dodawali tego dumy.
Ja znam osoby, które przeszły i mówiły, że to było ciężkie przejście, gorsze niż przejście grypy.
Ale ci górnicy, przepraszam...
Górnicy właśnie, gdzie bezobjawowo przechodzą praktycznie tą chorobę. I to jest ewenement, myślę, że na tej bazie, na tej ilości danych powstanie pewnie jeszcze nie jedna praca naukowa, natomiast na pewno jest to ewenement w skali tej epidemii w ogóle.
Dlaczego oni przechodzą to bezobjawowo? Dobrze, to zostawmy górników nie dlatego, że oni mnie nie interesują, tylko dlatego, że mam jeszcze parę pytań dotyczących wszystkich, a w każdym razie znacznej części z nas. Pytanie o granice. Premier zapowiedział otwarcie granic z Litwą. Ja się cieszę, bo ja na Podlasie wyskoczę sobie na Litwę, co tam. Ale mówiąc poważnie, co z pozostałymi granicami? Co z granicą z Czechami i Słowacją, co z granicą z Niemcami?
Dzisiaj ten temat będzie na Radzie Ministrów omawiany. No generalnie przymierzamy się do tego, żeby przywrócić ruch graniczny. Pytanie w jakim zakresie? Ale
co to znaczy w jakim zakresie?
Czy najbliższych sąsiadów, czy pełna strefa Schengen? To będzie decyzja na pewno pana premiera i Rady Ministrów. Natomiast widzimy, że już w tej chwili te ilości krążącego wirusa zbliżają się do podobnych poziomów wśród krajów europejskich, więc no myślę, że to czeka nas niedługo już otwarcie granic.
Czy jakby ktoś bardzo chciał wyjechać za granicę na wakacje, to jest szansa?
Myślę, że tak.
Wakacjami to nie tylko wyjazdy za granicę ewentualne, to także kolonie i obozy dla dzieci. Kiedy tutaj był minister edukacji, to sprawiał wrażenie człowieka, który niestety nie wie, nie ma pojęcia, jakie są rekomendacje wydawane przez inspektora sanitarnego dla organizatorów tychże kolonii. Czy pan już je zna może?
No, znam założenia, oczywiście. One są bardzo proste, założenia, bo muszą być proste, bo nie da się rozpisać w zaleceniach wszystkich scenariuszy, czyli oczywiście płyny dezynfekcyjne, oczywiście...
Niech się pan nie gniewa. To jest wiedza taka, którą ja mogę napisać.
Tak.
Znaczy, tego rodzaju założenia to ja mogę napisać.
Ale nie,
że niestety, bardzo proszę mieć płyny, proszę mieć maseczki, jakby co i w ogóle.
Niestety nie ma innych możliwości zabezpieczenia dzieciaków, które wyjeżdżają na obóz. Dlatego jest to tak trudny temat. To, co pozostało, to procedura reagowania na sytuację, kiedy dziecko będzie chore. Czy wtedy testowany jest cały obóz, czy wtedy jest kwarantanna dla całego obozu. To są też
odpowiedzi. Kto i kiedy odpowie na te pytania? Bo to pan powinien znać odpowiedzi, a nie stawiać pytania.
W ciągu tygodnia, maksymalnie dwóch, te procedury z branżą muszą zostać wypracowane.
Jak ja patrzę na kalendarz, nie jest, to maksymalnie dwa tygodnie oznacza, panie ministrze, ostatnie kilka dni roku szkolnego. Mhm. No to ja przepraszam, ja się
myślę, że wcześniej się uda,
w środę dowiem, że jak w sobotę pojadę na wakacje, to takie będę miał procedury. No. Ja wiem, że z perspektywy dziecka to nie jest najważniejsze, ale z perspektywy rodzica.
Procedury głównie muszą mówić o pewnych reakcjach związanych z zachorowaniem, bo te jeszcze nie są do końca jasne.
No to
w ciągu tygodnia podamy te procedury.
Nie, żeby mnie to jakoś uspokajało, powiem uczciwie.
No tutaj, panie redaktorze, no niestety jest tak, że na koloniach czy na obozach to nie jest tak, że nie ma wirusa. No jest wirus. Jeżeli ktoś zachoruje, no to niestety będziemy mieli ewentualnie całą grupę dzieci
tak, ale
zakażoną.
Panie ministrze, próbowałem to ministrowi Piątkowskiemu jakoś wytłumaczyć, ale mam wrażenie, że albo ja mam jakieś dramatyczne problemy w przekonywaniu, albo rzeczywiście pan minister nie chciał tego pojąć. Ja wiem, że organizator kolonii i że minister nie jest mi w stanie zagwarantować, że gdzieś nie dojdzie do zakażenia. Ja bym chciał wiedzieć, że organizator kolonii będzie wiedział, co wtedy robić. Mhm. Po prostu tyle. I że to będzie nie wymyślone przez niego, tylko przez kogoś mądrzejszego.
Dokładnie. I w ciągu tygodnia te metody i sposoby postępowania w sytuacji zakażenia podamy.
Dziś jest dziewiąty.
W tym tygodniu po Bożym Ciele.
W tym tygodniu po Bożym Ciele. Mhm. Dlatego nie, dobrze, mamy to nagrane.
Tak.
To jeszcze pytanie. Pozwolę sobie wrócić do pytania o te demonstracje, o wiece i tak dalej, bośmy sobie do tego jakoś tak to potraktowali dość pobieżnie. To jest poważniejsza sprawa, bo rzeczywiście, wie pan, jest oczywiście pytanie, na ile pan może, pan, rząd, władza, ingerować w prawo obywatelskie. Jednym z tych praw jest prawo do demonstracji.
No i zostało ono przywrócone, ale prawo do demonstracji jest podstawowym prawem obywatelskim. Natomiast pamiętajmy, że z drugiej strony znajdujemy się jednak w epidemii i można określić sposób, w jaki te demonstracje powinny przebiegać.
No, czyli dystans społeczny i maseczki.
No tak, to jest główny i właściwie jedyny, to tak jak pan redaktor powiedział, to każdy może wymyślić, tak, ale zachowajmy przynajmniej te elementy.
Ale no przepraszam, na Boga Świętego, niech się pan nie gniewa. Pan mi mówi w studiu, tak, mnie to niepokoi. Pan powinien wyjść, i to nie dziś, tylko tydzień temu, i zagrzmieć do wszystkich kandydatów na prezydenta po nazwisku i powiedzieć: Andrzeju Dudo, że strawestuje pan Aleksandra Kwaśniewskiego, nie idź tą drogą. Rafale Trzaskowski, nie idź tą drogą. Oni się chwalą tym, że na ich spotkania przychodzą tłumy, robią zdjęcia pokazujące, żeby te tłumy były jeszcze większe niż w istocie były. I są tym zachwyceni. A później wszyscy ci, którzy chwalą się, że są tam tłumy, i ojczą, że mają epidemię.
No więc ja apeluję i kolejny raz o to, żeby znowu kandydaci apelowali do swoich sympatyków. Pamiętajmy, że trudno jest zmusić tych ludzi do tego, żeby stali dalej.
Czy mogę coś od siebie dodać? W łeb się puknijcie, naprawdę, jeżeli się z tego cieszycie, że przychodzą tłumy ludzi zupełnie bez zabezpieczeń, a później będziecie marudzić i wrzeszczeć, że jest epidemia. Albo rybki, albo akwarium. Powiedziałem. Pan tak powinien powiedzieć, to by może poskutkowało, bo wie pan, ja jestem głupek, który przychodzi do pracy w kolorowych koszulach.
Ale panie redaktorze, ja mam wrażenie, że Polacy w ogóle już zapomnieli, że była jakakolwiek epidemia i to jest kwestia pewnego stanu.
To niech pan im teraz przypomni.
To pokazuję i mówię i przypominam. Wczoraj mieliśmy konferencję, codziennie wychodzimy do dziennikarzy, bo to nie my przypominamy, tylko dzięki państwu, czyli dzięki mediom jesteśmy w stanie tą wiedzę i tą informację przekazać. Tak, mamy epidemię i są zakażenia, jak widać.
Wie pan, ja się prywatnie nie boję, ale ile razy ja sobie myślę, że ja się prywatnie nie boję, tyle razy sobie przypominam...
A ja się boję, dlatego że są ludzie starsi, są ludzie chorzy.
Tyle razy sobie przypominam, co się działo w Bergamo, w jednym z najbogatszych regionów Europy. Tam ludzi wywożono z miasta ciężarówkami. Przepraszam, zwłoki ludzkie wywożono z miasta ciężarówkami. W Hiszpanii, w Madrycie, naprawdę bogatym mieście. Kto był, to wie. Na lodowisku kładziono zwłoki. To jest tak, jakbyśmy Torwar zajęli i zamiast hokeistów mieli tam trumny.
To są statystyki, to są wielkie obrazki, a ja boję się raczej takich personalnych rzeczy. Jeżeli pan zachoruje i pan oczywiście przejdzie to jako zdrowy w średnim wieku człowiek.
Jestem od pana raptem rok tylko starszy.
Bez specjalnych powikłań, ale spotka się pan z rodziną, która jest starsza, z mamą, z tatą, z ciotką, z wujkiem i oni poumierają. To już są takie bezpośrednie, namacalne, bliskie tragedie.
Dobrze,
to i tego się boimy.
Ale z drugiej strony uspokajacie wszystkich, mam wrażenie, trochę ponad miarę. Pani premier Emilewicz mówiła, że rząd nie planuje i nie rozważa nawet powrotu do obostrzeń.
Znaczy, do obostrzeń zawsze można wrócić i tutaj na pewno takie scenariusze również rozważamy, natomiast nie da się zrobić lockdownu powtórnie. Nie da się, dlatego że wtedy poumierają ludzie na onkologii, na choroby sercowo-naczyniowe. My naprawdę pamiętajmy, że kryzys, taki depresja ekonomiczna również powoduje śmierć. Śmierć ludzi, śmierć z powodów innych chorób, śmierć z powodu choćby efektów depresji już jako stanu i choroby zdrowia psychicznego, powoduje śmierć z powodu braku środków. No to nie jest tak, że my mamy do wyboru albo fantastyczną drogę braku epidemii i zamknięcia kraju na wiele miesięcy. No nie da się tak zrobić.
Czy pan się czuje człowiekiem z kryształu?
Z czego?
Z kryształu.
Nie, bo byłbym bardzo podatny na stłuczenie.
A z kolei premier uważa, że pan jest człowiekiem kryształowym. Mówił to u nas w studiu RMF-u. Mówił również z trybuny sejmowej, że minister Łukasz Szumowski będzie oceniony przez historię jako jeden z najlepszych ministrów zdrowia w Europie w czasie pandemii koronawirusa, jeśli nie najlepszy. Będą gdzieś ulice Szumowskiego i pomniki
nadzieję,
Szumowskiego.
Mam nadzieję, że szybko ta popularność, którą zyskałem, zniknie, bo jest to przeszkadzające w życiu i w pracy.
Wie pan, złośliwi powiedzą panu tak, popularność zniknie, ale pieniądze, które pan zarobił na epidemii, zostaną.
No to nie wiem, gdzie ich szukać, bo tak naprawdę to są jakieś steki insynuacji.
Ja już o tym z panem rozmawiałem chyba ze dwa razy, więc trochę nie mam ochoty na powtórkę. Pan mówi, że to wszystko są insynuacje.
No bo są.
Pan pokazywał jakieś dokumenty. Tam są tak naprawdę dwie sprawy. Jedna to sprawa maseczek tej firmy, którą tam
którą podaliśmy do prokuratury.
Tak, to znajomy brata i pański.
Znajomego do prokuratury się raczej tak łatwo nie podaje.
No ale podaliście.
No właśnie.
Żeby się ratować.
Żeby odzyskać pieniądze publiczne.
Dobrze. A druga to jest sprawa tych grantów, które dostaje giełdowa spółka, której współwłaścicielem...
W 9%.
Jest pański brat i pan.
Ja nie.
Pańska żona, też mi naprawdę, żona, z którą pan jest zaślubiony, z którą mieszka w jednym domu.
Z którą mam rozdzielność majątkową 2008 roku.
No dobrze, ale to wie pan, że to jest fikcja.
Nie.
Tak. No przepraszam nie bardzo, wiem. Nie pożycza pan żonie pieniędzy, a ona panu?
No tak naprawdę ja ze swoich pieniędzy rozliczam się i płacę swoje kredyty na przykład, które na mnie są, a nie żona mi płaci.
No dobrze, ale ludzie, dobrze.
No dobrze.
Nie, to jest legalne, nie, żeby była jasność. No, branie kredytu, znaczy branie rozdzielności majątkowej jest legalne.
Panie redaktorze, jeżeli patrzymy na te wszystkie granty, to z całym szacunkiem albo...
ale ja znam te tłumaczenia.
Po pierwsze, takie insynuacje w ogóle mówią o tym, że ci wszyscy profesorowie, ci wszyscy naukowcy, ci wszyscy inżynierowie, którzy oceniają te granty, to są chłopcy na posyłki, którym można powiedzieć... Proszę tutaj wpisać dwa punkty więcej, a tam wpisać dwa punkty mniej. To jest absurd.
To jest raczej sugestia, że nie tyle ich się prosi, tylko im się płaci za to.
To już jest bardzo spiskowa teoria dziejów, bo no nie, trzeba no, by całą no, bo... mieć szajkę takich ekspertów, którzy są powoływani pan do recenzji.
Wie pan, co zostało w pamięci ludzkiej?
Nie wiem.
Ukradł, nie ukradł, był zamieszany w kradzież.
To tak jak z tym rowerem. Dwie osoby są zamieszane. Jedna, co ukradła, jedna, co była okradziona.
No dobrze, ale pan się czuje tutaj ofiarą?
Ofiarą insynuacji, tak.
To może trzeba było nie iść do polityki, żeby nie dawać taki pożyw.
Panie redaktorze, a dlaczego te same fakty jakiś czas temu podobne domy mediowe oceniały jako żaden konflikt interesów? Jeżeli
w czyim przypadku?
Mojego brata, jej spółki. Pisała o tym pewien portal.
Pewien portal, proszę mówić, albo konkretnie, bo ja nie wiem.
Konkret 24 konkretnie. Że to jest fake, że to nie miałem żadnego wpływu, że tam nie ma takiego konfliktu interesów i nigdy nie zaistniał. Gazeta Wyborcza świetnie pisała o spółce, gdzie mój brat ma udziały, bo to znowu zbitka semantyczna, spółka brata. No, to nie jest spółka brata, to jest spółka giełdowa.
Tak, no ma tam
i wtedy w superlatywach
oni pańska
opisała,
żona.
Tak, i wtedy w superlatywach opisywała całą sytuację. Co się zmieniło?
Nie wiem.
Kalendarz wyborczy się zmienił. Polityka.
Czyli pana zdanie po prostu, wszystkie ataki na pana są atakami politycznymi.
Zdecydowanie.
Proszę państwa, jakby ktoś mnie chciał zaatakować...
To musi pan wejść do polityki.
To jest wszystko polityczne. To musi pan, mnie atakujecie
to musi pan wejść do polityki, to wtedy zaatakują politycznie.
Tak.
Tak.
A na razie to co? Dobrze, zostawmy to, bo nie chcę mi się z panem kpić, bo później będzie, że ja kpię jeszcze. Jak pan sobie kpi, proszę
ja
bardzo.
Ja nie kpię, ja tylko mówię, jakie są realne oceny tego 2 lata temu i teraz, tych samych faktów.
A pan przewiduje jakieś wakacje prywatne dla siebie?
Na razie nie przewiduję.
A do tej willi, którą pokazywali na zdjęciach na Suwalszczyźnie, się pan wybiera?
Willi, raczej domu drewnianego.
Ale duży za to strasznie.
No, wybieram się, jeżeli czas pozwoli.
Adam Hoffman powiedział, że on by w życiu w czymś takim nie zamieszkał. Wygląda jak kurnik.
Mi się podoba.
Z kurami pan tam mieszka w takim razie?
Nie, ale z psami. Lokalnymi.
Nie chcę wiedzieć. Kończymy rozmowę. Lokalne psy, co pan tam trzyma naprawdę?
Kundle takie. Fajne kundle.
Lokalne pan tam zbiera?
No, przychodzą same, żeby się najeść.
No, pożywią się, proszę państwa, przy pańskim stole. Za nasze. Bardzo panu dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia państwu.